Nasza ekipa gospodarcza chce odejść od tego kapitalizmu.
Ależ to był fantastyczny tydzień, moi drodzy. Na kocu wielkości 3 na 4 metry mniej więcej mam rozłożone mnóstwo newsów, pominiętych przez media w minionym tygodniu, a w zasadzie nawet powiem wam szczerze, można powiedzieć, że przez 2 tygodnie te newsy się zbierały, bo są też rzeczy z poprzedniego tygodnia, ale dzisiaj pomyślałem z racji takiej, że jest to ostatni nasz odcinek przed Bożym Narodzeniem. Pojadę troszeczkę inaczej. Zrobimy jedną małe jedno odstępstwo. Różnicę. Otóż dzisiaj będą tylko i wyłącznie dobre wiadomości. Być może przez to odcinek będzie nieco krótszy, ale tak naprawdę pomyślałem, że lepiej skupić się na rzeczach pozytywnych, wyluzować, nie stresować. Może być przez to mniej zabawny, okej. Okay. Może być przez to krótszy, ale na pewno się nie zdołujecie. Nie będzie to śmiech przez łzy, jak się często w tym podcaście słuchaczom zdarzało. Tak więc, moi kochani, jestem nakręcony fantastycznym tygodniem, który mamy za sobą. We wtorek miałem 2 spotkania, 2 wywiady. Jednym z tych wywiadów było nagrane, już upublicznione w środę w ramach naszych środowych spotkań. Spotkanie z Łukaszem Warzechą. Słuchaliście, więc chyba nie muszę streszczać, a tych, którzy nie słuchali, po prostu zaproszę, żeby nie spoilerować. W czwartek było dużo za to spoilerów, więcej niż we wszystkich częściach Szybkich i Wściekłych razem wziętych. Mówiłem o najnowszym filmie Niemoc będzie z tobą, czyli któreś tam, już nie pamiętam, pogubiłem się, części Gwiezdnych Wojen. Powiem wam szczerze, nikt nie zauważył, że mam spoiler 9, że mam materiały z 9 Gwiezdnych Wojen jako pierwszy na internecie w ogóle. Nikt na to nie zwrócił uwagi, że ja wiem, co się wydarzy w 9 części Gwiezdnych Wojen. A wydawało mi się, że jest tylu wśród słuchaczy, informatyków, którzy są geekami, Star Wars serami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że nagle będzie wybuch. O, skąd masz takie materiały w ogóle ekskluzywne? Skąd ty masz jakieś chody w Disneyu? W ogóle jesteś agentem? I tak dalej, dobra. Nikt w ogóle nie ma ani jednego komentarza a propos tego, że w swojej recenzji pokazuje materiały z 9 jako pierwszy na świecie. To mnie strasznie zdziwiło. No ale trudno, no widzicie, być może nic nie wiem o moich słuchaczach, tak na dobrą sprawę. I wciąż się dziwię. Dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy 5 newsów podsumowujących miniony tydzień pominiętych wiadomościach. To jest różnica. Odcinek, jak wszystkie odcinki w 7 sezonie, jest stricte tylko i wyłącznie dedykowany patronom, którzy wspierają na patronite.pl/agent. I my ruszamy, zaczynamy odcinek, który będzie się składał tylko i wyłącznie z dobrych informacji. To jest ewenement. Nigdy takiego odcinka jeszcze nie było. Agent Tomasz. If you're listening to this, you are the resistance. We have incompetent politicians, not only the president.
Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany. Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups. Gdzie człowiek się spieszy? The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks.
To diabeł się wcześnie.
Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów.
That has been tried. That has failed.
Crush.
You never want a serious crisis to go to waste.
The time has arrived once again.
Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji.
Agent Tomasz. Pierwsza wiadomość tak naprawdę jest wiadomością sprzed kilku godzin. Dlatego całkowicie na gorąco będę ją komentował i nie wiem, przyznam szczerze, czy ona w mainstreamie jest pominięta, czy nie. Dla mnie jest to po prostu bardzo dobra wiadomość, która gdzieś tam łączy się, jest kolejnym odcinkiem serialu, który w podcaście Agent pojawiał się, rozmowy, które się przewijały, szczególnie jeśli słuchaliście moich rozmów z Przemkiem Hankusem z zeszłego roku, z tego roku, zdaje się 2 albo 3 tygodnie temu był gościem tego podcastu. Rozmawialiśmy o Katalonii, o separatyzmach. Jeszcze niedawno, kiedy ucichła, że tak powiem, sprawa Katalonii, wszyscy mówili, ale żeście zwalili w tej Katalonii, mogliście zrobić taką fajną tutaj rzeźnię, a was wszystkich pozamykali, gdzieś jakiś koleś do Belgii uciekł, o co tam w ogóle oni walczą, nie wiadomo. Już się ogłosili niepodległym państwem, nagle się okazało, że musieli się z powrotem zwijać, pakować klocki i wracać do siebie. Rajoy przyszedł, zrobił porządek. Co to za niepodległość? A teraz się okazuje, że co? Że mieliśmy w czwartek wybory, moi kochani, i wybory udowodniły, że ten serial się tak na dobrą sprawę nie skończył, co jest według mnie bardzo dobrą wiadomością. Wszystkie interpretacje, jakie teraz będą się w mediach pojawiać, będą tak naprawdę, moi kochani, pogłosem tego, co słyszeliśmy przed 2 miesiącami, czyli zasadniczo za granicą będzie się cieszył z tego Nigel Farage, ale jak się Nigel Farage będzie cieszył, to od razu polscy komentatorzy powiedzą, prawdopodobnie powiedzą, że to Putin namieszał. Wiecie, każdy ma swój kąt, który rozpracowuje i się trzyma tego, nie? Jak na TV Republika jest Putin, jest wszystkiemu winny, co nam się nie podoba, to będzie Putin. To zawsze jest Putin, nie? Oczywiście. Tak więc, moi kochani, dzięki Putinowi 4 miliony 360 Katalończyków poszło do urn wyborczych wczoraj. 81,9 frekwencja wyborcza, więc całkiem nieźle. 81%, w zasadzie praktycznie 82%, bo to jest 81,94. To jest 82% frekwencja, moi kochani. I co się okazuje? Okazuje się, że ten burdel będzie trwał nadal. Tak, to jest najfajniejsze. To jest jedna fajna rzecz. A druga, w zasadzie nie, to jest druga rzecz. Najfajniejsze jest to, że Mariano Rajoy dostał w ciry, tak na dobrą sprawę. Bo pamiętajcie, Mariano Rajoy próbował pokazywać całemu światu, jaki to on jest twardziel, jak on tu wszystkich porozstawia w Katalonii. Sprzeciwiają się, konstytucję mi łamią, którą zresztą sami głosowali 30-40 lat temu. Jak oni w ogóle czelność mają po 40 latach zmieniać zdanie? Już zupełnie inni ludzie, inne pokolenie w innych realiach. No przecież to jest niedopuszczalne całkowicie. O samostanowieniu będą mi tu gadać. Tak naprawdę są nacjonalistami, separatystami i socjalistami. Niech spadają, w zasadzie niech nie spadają, tylko niech zostaną. I przyjdzie, zrobi porządek, powysyła do aresztu, wsadzi tam, nie wiem, 130 czy 140 urzędników Katalonii miał powsadzać, a tu się nagle okazuje, że ludzie przyszli, zagłosowali i co? I dalej będzie rządzić koalicja separatystów w Katalonii. Oczywiście jest to nieco bardziej skomplikowane, ponieważ teoretycznie partia sprzeciwiająca się separatyzmowi wygrała te wybory. Partia Obywatelska, czyli obywatele w zasadzie Ciudadanos, dostanie 70, łącznie nie, czekajcie, jak to było, partie niepodległościowe, oni dostaną 37 mandatów mniej więcej, ale to jest za mało, żeby stworzyć rząd. Wszystkie mandaty to jest 53 za przynależnością. Widzicie, i teraz się zaczną takie matematyczne pierdoły. Na dobrą sprawę kwestia rozbija się o to, że skoro na drugim miejscu jest ERC, Esquerra Republicana, czyli republikańska katalońska lewica, kierowana zresztą przez gościa, który siedzi w więzieniu w tym momencie, Oriola Junquerasa, to znaczy, że będzie koalicja na rzecz wyjścia Katalonii z Hiszpanii i że tak na dobrą sprawę cały ten teatrzyk został tak na dobrą sprawę zatrzymany o miesiąc. Rajoy już ponoć powiedział, że jak Katalończycy będą znowu próbować odłączyć się od Hiszpanii, znowu będą robić kolejne referenda, no to on znowu ich pozamyka. I nie dziwię się, że to najlepsze telenowele są latynoskie, nie? Po prostu jest coś w tym, moi kochani, to jest niesamowite. Natomiast rzeczywiście prawdopodobnie Mariano Rajoy dzisiaj miał kiepski poranek, no bardzo kiepski poranek. Bo w sumie wszyscy, którzy głosowali za tym, żeby Katalonia została w Hiszpanii, no to zagłosowali na tą partię obywatelską. Tam może jeszcze kilku zagłosowało na socjalistów. Mi się w ogóle podobają opisy tych partii, bo ich jest dużo. To jest właśnie najgorszy problem. Tych partii jest strasznie dużo i oni są ze sobą w bardzo dziwnych koalicjach, które nie zawsze się rozkładają na wiecie, socjaliści kontra neoliberałowie albo lewica kontra prawica. To w ogóle straciło sens. To całkowicie straciło sens. Można powiedzieć, że ten ERC, czyli numer 2 w katalońskich wyborach, to jest coś w rodzaju lewicowej części separatystów, a Puigdemont, czyli Junts per Catalunya, Razem dla Katalonii, to jest z kolei blok wyborczy, jest trochę bardziej prawicowy, ale to, na ile oni są prawicowi, to jest wszystko konsensus, to są wszystko socjaldemokraci. I nigdy nie wiesz, czy ci na przykład lewicowcy nie obniżą podatku, a prawicowcy nie zwiększą jakichś obciążeń, albo powiedzą, dobra, małe podatki, ale więcej. Wprowadzą mnóstwo nowych podatków, a potem się okaże, że wcale nie są mniejsze. Więc jakby zupełnie to jest tak rozstrzelone, że się w pala nie mieści. Saga continues, nawiązując do kwestii Gwiezdnych Wojen, o których mówiliśmy dzisiaj i wczoraj, temu poświęciłem tak ze 20 minut, przynajmniej we vlogu. Zapraszam bardzo serdecznie, agentomasz.pl. Jest już od wczoraj, wisi. Możecie się nie zgadzać, bo widziałem w komentarzach, że bardzo wielu zwolenników, szczególnie takich ludzi, którzy dobrze znają Tolkiena i Gwiezdne Wojny, to tam się wypowiadało i zaczęło tam analizować, wiecie, ja tak na luzie podszedłem do tematu. Też na luzie podchodzę do tematu Katalonii, która jest mi bliska, powiem wam szczerze. Mimo tego, że gardzę zasadniczo politykami, którzy obecnie zasiadają. Trudno powiedzieć, żeby zasiadali, bo większość z nich jest w areszcie. I może słusznie nawet większość z tych ludzi jest w areszcie, może niekoniecznie za te przestępstwa, za które uważa, że powinni siedzieć Mariano Rajoy, no ale wiecie, no jakby w Ala Capone też nie skazali jakby za to, co złego zrobił, tylko tam właśnie akurat w sumie to za podatki chyba, nie? No ale dobra, czy więc wiecie o co chodzi? Dla mnie to jest w ogóle dobra wiadomość. Serial będzie kontynuowany i po prostu jest to niby kontynuacja tej samej historii, niby nic się, można powiedzieć, od października nie zmieniło, ale tak na dobrą sprawę bardzo mocno stracił rząd Hiszpanii, bardzo dużo w tym ruchem, tym zamieszaniem stracił Mariano Rajoy, który sam wymyślił te wybory. To jest fantastyczne. On wymyślił te grudniowe, wczorajsze wybory 21 grudnia, dostał po tyłku. To znaczy, że w ogóle on nie rozumie, co się dzieje w Katalonii. On jakby nie wiem gdzie on funkcjonuje, na jakim poziomie, czy on grał na czas, wprowadził swój reżim, powsadzał ludzi do aresztów, iluś ludzi aresztował, jeszcze więcej ludzi pozwalniał, zorganizował wybory, które w zasadzie sprowadziły to wszystko na punkt startowy z powrotem tak naprawdę. Okej, czyli to jest pierwsza, najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia. A reszta wiadomości jest trochę starszych, ale nie za dużo starszych.
Ho, ho, ho! Jestem świętym Mikołajem. Rozdaję bezpłatną opiekę medyczną. Wrzucam do aptek torby leków. Zasilam skarb państwa workami złotych monet, gdy tylko zatwierdzą kolejne koszty. Dopłacam studentom do biletów kolejowych, a najbiedniejszych obsypuje złotem pyłem szczęścia. I problem tylko w tym, że nie istnieje. Ho, 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 ho.
Głosuj na świętego Mikołaja, prawdziwie czerwonego kandydata.
To nie zniszczenia wojenne, a efekt terapii szokowej, której na początku lat 90. Leszek Balcerowicz poddał polską gospodarkę.
Numer 4.
Aż tak starsze być nie mogą, ponieważ to jest podsumowanie tygodnia, a nie podsumowanie roku. W ogóle nie będę robił podsumowania roku. Pomyślałem, że zamiast bzdurnych podsumowań lat, lepiej zbierać te newsy, tak jak robiłem to w poprzednich latach podcastu, i po paru miesiącach prac wypuścić na przykład drugą część Niekarbonki, która cię kąsa. To jest o wiele fajniejsza opcja niż podsumowanie roku. Strasznie nie lubię tych podsumowań roku, bo one się niejednoznacznie łączą z obietnicami na przyszły rok, którymi zasadniczo, które trzeba szkalować. Są bez sensu. Chyba vloga o tym nakręcę. Dobra. Moi drodzy, zostały 4 newsy w dzisiejszym odcinku. Wszystkie są bardzo dobre. Nie wiem, od którego zacząć. Autentycznie nie wiem, od którego zacząć. Ten może być na koniec. Zazwyczaj mam to poukładane i mam to tak poukładane, że ten dobry news jest na koniec programu. Dzisiaj wszystkie są newsami kończącymi program. Dobra, no to może tak. Zostaniemy jeszcze w Europie, potem będzie Australia, potem się cofniemy do Irlandii i do Szwajcarii. Taki zestawik. Niestety, moi kochani, żadnych dobrych newsów z Polski. Jeśli powinienem to od razu powiedzieć. Wszyscy, którzy czekają na dobre newsy z Polski, zapraszamy na jakiś inny odcinek. agentomasz.pl, możecie śledzić ten podcast. Możecie go też wspierać. patronite.pl, łamane przez agent. Austria, news numer 2, moi kochani. Stricte skrajnie prawicowa partia Wolność. Brzmi jakoś tak znajomo, nie? Partia Wolność, skrajnie prawicowa? Jak to tak? Wchodzi po wyborach, bo znowu, dużo o wyborach dzisiaj będzie w ogóle. I wiecie co? I o referendum też. A propos Szwajcarii, też będzie na koniec referendum. Dla tych, którzy nie znoszą referendum. W ogóle uważają, że referendum jest złe. Chyba, że się obiecuje więcej referendów w kampanii wyborczej. To może tak a propos polskich rządów. Tak więc w październiku odbyły się wybory i teraz Austrią będzie rządzić koalicja, skrajnie prawicowa partia Wolność oraz konserwatywna partia ludowa, czyli OVP, Conservative People Party. OVP to są tacy, taka platforma, no a Freedom, jak sama nazwa wskazuje, to jest skrajna prawica, wiadomo. I w ramach takiego mariażu postanowili utrzeć nosa socjalliberałom, z którymi OVP rządzili wcześniej w koalicji, bo to jest bardzo dziwne. Oni się muszą strasznie tam szybko się przestają lubić. Jak tylko się kończy się kadencja, to zaczynają się nienawidzić koalicjanci. To jest w ogóle niesamowite. I koleś, który się nazywa Heinz Christian Strache, który jest w ogóle palaczem, postanowił odsunąć planowany na maj następnego roku, 2018 roku, postanowiony przez socjaldemokratów w 2015 roku zakaz palenia w knajpach. Czyli będzie można w Austrii palić w knajpach. Można? Można. Cywilizowani ludzie są w Austrii? Czy jakaś rozczochrana w ogóle ciżba? Cywilizowani są ludzie w Austrii, wiadomo. Austria wielkich ludzi wydała w minionym stuleciu. Szczególnie skrajnie prawicowe partie się z tym zgadzają prawdopodobnie. Tak więc, i to był kluczowy punkt kampanii. Ja się tak zastanawiam, że to dla partii Wolność kluczowym punktem kampanii było nie dopuścić do tego, żeby wszedł w życie opracowany w 2015 roku zakaz napisany przez socjaldemokratów. Czyli trzeba wygrać wybory, żeby wprowadzić jakąś prostą rzecz. Na przykład cofnąć jakiś debilny nakaz. Nie? Który jest całkowicie antywolnościowy. I nie chodzi o to, żeby cały czas mówić, że coś jest wolnościowe albo antywolnościowe. Jest antyludzki wręcz. Jest niemoralny poza tym. Zakazywać ludziom w ich własnym biznesie robienia jakichś prostych rzeczy, które nikomu nie szkodzą. A jeśli szkodzą, to tylko w oparciu o co tak naprawdę? O to, że jesteś świadom, że jak wejdziesz tam i ci zaszkodzi, a jednak wchodzisz i masz pretensje, że ci coś szkodzi? To jest jakiś nonsens, nie? Tak jakby pójść na mecz piłki nożnej i domagać się, żeby rząd wprowadził wyciszenie w ogóle tych trybun i że ma być cicho, bo hałasy szkodzą zdrowiu, więc wszystkie mecze będą się teraz odbywać w ogóle bez napompowanej piłki, kibice mają w ogóle kneble mieć na twarzach, bo przecież hałas niszczy słuch, nie? To jest straszna rzecz, a ludzie chodzą na mecze i tracą słuch tak naprawdę. No wiadomo, że nie od jednego meczu, tak samo, nie od jednego papierosa w knajpie. Sam zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak szkodliwe jest palenie, ale to nie jest argument, w żaden sposób nie jest argument. Tak więc, co mnie zdziwiło w tym wszystkim, to jest to, że trzeba wygrać wybory, żeby odsunąć jedną debilną rzecz. Być może to nie jest aż tak pocieszający element dzisiejszego agenta. Oczywiście, wiecie, polityka to jest polityka. Więc musieli zgodzić się na pewne regulacje i elementy tamtego prawa, tej regulacji wprowadzonej przez socjaldemokratów będą w Austrii wprowadzone. Na przykład nie będzie można palić w samochodzie, jeśli jest ktoś, kto nie ma 18 lat. Papierosy do tej pory były sprzedawane 16-latkom, już nie będą. Teraz trzeba będzie pokazać dowód stwierdzający, dowód na to, że ma się 18 lat. Żeby kupić papierosy na przykład i też w pokojach, w których można palić, nie będą mogli przebywać 18-latkowie. Czyli wszystko jest związane z tą 18-tką, tak na dobrą sprawę. No bo rok 2018, no to coś musieli tym socjaldemokratom zostawić. Już oczywiście minister zdrowia Pamela Randy Wagner z partii socjaldemokratycznej mówi od razu, że jest to backlash, krok wstecz i że oni będą walczyć i oni teraz swoją kampanię na przyszłe wybory ustawią pod to głosowanie. Tak więc moi kochani, saga continues, jak się okazuje, nie tylko w Gwiezdnych Wojnach i nie tylko w Katalonii. Agent Tomasz to ja. Podcastuję, jeżdżę autobusami, chodzę na spacery z dzieckiem, korzystam z życia. Mam też konto w banku, ale nie powiem Ci w którym, bo to nie jest reklama banku. Słuchając mojego podcastu masz pewność, że nie będę Ci wciskał ciemnoty za cudzy hajs. Sponsorami tej audycji są i słuchacze. Wchodzą na patronite.pl/agent, wybierają swoją kategorię wsparcia i cieszą się podcastami. Dzięki nim mogę dalej jeździć autobusami, chodzić na spacery i podcastować. patronite.pl/agent. I masz podcasty jak w banku. Nawet lepiej niż w banku.
Prawidłowa praca i dobra jakość odtwarzanych nagrań zależą także od Państwa.
Kolejna dobra wiadomość. Australia, moi drodzy. Australia, fantastyczna historia w ogóle. To jest wiadomość, która mogłaby się nazywać wolność kontra demokracja. Oczywiście mówiąc wolność, nie mam na myśli żadnej skrajnie prawicowej partii, ani z Austrii, ani tym bardziej z Polski. W Australii chyba to w ogóle jakoś inaczej wygląda, bo to jest na drugiej półkuli, więc tam prawica i lewica to jest odwrotnie, nie wiem, jakoś tak. Muszę się dowiedzieć. A więc, jak wiecie, albo nie wiecie, Australia jest jednym z 12 na świecie państw, w którym trzeba głosować. Trzeba po prostu, czyli tam na przykład takie referenda są przymusowe, czyli udział w wyborach jest przymusowy i jeden facet, który nazywa się Adam Easton z Nowej Południowej Walii, uznał, że on nie będzie głosował
Znaczy, wielu ludzi uznaje, że nie idą na wybory i wtedy muszą zapłacić jakieś tam parę australijskich dolarów, nie austriackich, wtedy muszą zapłacić parę australijskich dolarów, wszystko jest okej, ale zasadniczo głosowanie jest obowiązkowe. A ten koleś stwierdził, że nie. On nie będzie płacił tej nawet drobnej grzywny. To nie chodzi o grzywnę, chodzi o zasady. Powiedział nie. Dlaczego? Bo on jest wolnościowcem. Okazało się, że musiał to, że jest wolnościowcem, udowodnić przed sądem. To już nie jest takie proste, moi kochani, udowodnić przed sądem, że jest się wolnościowcem, że udowodnić przed sądem, że kochasz swojego tatę. No, przynieść dowody, zaświadczenia, wydruki, rachunki za prezenty świąteczne. Nie, no jak to się zrobi? Jak to jest? SMS-y na dzień ojca pokaż. Jak udowodnić, że... A to wszystko sfingowane jest, to wszystko jest w Photoshop, powiedzmy. Okazuje się, że jest jeszcze trudniej udowodnić, że jest się wolnościowcem, a temu panu się udało. Wyjaśnił kolej, że gdyby wbrew sobie zagłosował, poczułby się moralnie zdeprawowany. Co ciekawe, to jest troszeczkę... To nie brzmi jak sprawiedliwość, to brzmi troszeczkę jak sprawiedliwość społeczna, bo przed sądem udowadniasz coś, co jest całkowicie niefalsyfikowalne, troszeczkę abstrakcyjne. Co znaczy moralnie zdeprawowany? Znaczy co, żeby źle poczuł? Czy trzeba jakiś prokurator może zażądać przeprowadzania eksperymentu? W takim wypadku? No często się dopuszcza coś takiego w ramach procesu sądowego, że jest jakiś eksperyment, nie? Czy rzeczywiście, nie wiem, tam jakiś oszust coś tam robił, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej tak jest w telenowelach, w telewizji. Nie wiem, jak jest naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Nie byłem nigdy ten. Z prawnikami tylko w akademiku mieszkałem w pokoju, więc tam były różne eksperymenty, ale nie wiem, czy akurat do końca zgodne z prawem. Wierzy w wolność, jest agnostykiem, co chyba nie ułatwia sprawy, ale wierzy w wolność. Jest to pierwszy w Hiszpanii, co ja mówię? Znaczy ja mówię, w Australii taki przypadek, żeby ktoś był zwolniony z obowiązku głosowania tylko i wyłącznie w oparciu o przepis mówiący o sprzeczności aktu głosowania z wierzeniami religijnymi, bo jest taki wyjątek. Rzeczywiście, z głosowania mogą być zwolnione osoby, które uważają, że jest to akt niezgodny z wyznawaną przez nich religią. Czyli wszystko trzeba zamknąć w religii, a religia to przecież praktykowanie wiary. Tym się religia od wiary różni. Religia to jest praktykowanie wiary. Więc on praktykuje swoją wiarę przez powstrzymanie się od praktykowania demokracji. Czyli albo jedno, albo drugie. Albo wolność, albo demokracja, moi kochani. W tym wypadku, w przypadku tej osoby. Trudny to jest przypadek, moi kochani. Udowodnić, że się wierzy w wolność przed sądem. Sędzia się nazywał David Heilpern, jakbyście chcieli jakieś wysyłać kondolencje. Sędzia jeszcze w dodatku potwierdził to, że koleś rzeczywiście udowodnił przed sądem, że miałoby to niekorzystny wpływ na jego system moralnych wartości. Zielonego pojęcia, jak to się udowadnia. Naprawdę, za mało tutaj. Całość dowodów przedstawionych przez oskarżonego przedstawia głębsze, bardziej filozoficzne źródła sprzeciwu. Ja podejrzewam, że ten koleś, ten Adam Easton, to jest jakiś niezły w ogóle gagatek. Niezły gagatek. Easton nie wziął udziału w wyborach. Jest to związane z jego wiarą, mimo że nie jest to wiara religijna. To jest semantyka. Dobra, jedziemy dalej. Dzisiaj same dobre newsy. Same dobre newsy, a tylko dwa zostały. No to w ogóle jest żałosne, żałosne. A to jest w ogóle wzruszająca historia z Irlandii. Bohaterami są dwaj panowie po 80. Jeden nazywa się Matt, drugi nazywa się Michael. I moi kochani, jak czytałem sobie tego newsa, to wiecie co, mylił mi się jeden z drugim i zakładam, że wam się też będą mylić. Ale to nie o to chodzi. Historia jest taka. Goście są przyjaciółmi, obaj, dwaj faceci, hetero, żeby było jasne od razu, dwaj faceci są przyjaciółmi, hetero, to jest możliwe. Przyjaźń hetero jest możliwa. I jednemu z nich gorzej się wiodło. Temu Michaelowi, jak się okazuje. Matt miał jakieś swoje małe mieszkanko. Matt jest w ogóle szajbusem, jest rupieciarzem. Wiecie, co jest rupieciarz? Hoarder tak zwany. To są goście, którzy na przykład kupują codziennie gazetę i jej nie wyrzucają, tylko trzymają ją w takich stosach, nie? I tam się nie da przejść przez mieszkanie, to wszystko jest gdzieś tam upchane i jak się nawet coś zepsuje, to się odkłada na bok, co najwyżej wkłada się do pudełka, na tym pudełku jest następne pudełko i takie mieszkania się ładnie palą, słyszałem. Ponoć to jest jedyny sposób, żeby je posprzątać. Tylko potem cały wieżowiec się pali, więc to jest ten plus ujemny. I mat, dobrze mówię? Tak. Aha, i mat jest, mat wymaga opieki. Jest człowiekiem może nie specjalnej troski, ale zawsze jakiejś troski. I z racji tego, że to się dzieje w Irlandii, w Dublinie, to Michael, który wylądował jako bezdomny koleś, już jak byli znajomymi kilka lat temu, 10-20 lat temu, wylądował jako bezdomny, spał w samochodzie, nie wiodło mu się najlepiej, jak się domyślamy. Został przygarnięty przez tego mata do siebie do domu, do tych składowisk gazet. Nie? I byli kumplami, no Michaelowi lepiej się o wiele spało wśród tych gazet, prawdopodobnie niż w bagażniku swojego mini Morisa, czy tam co on tam miał. No i zostali przyjaciółmi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nic się nie wydarzyło, jeśli pytacie o to. Mówię od początku, goście są hetero, mają w ogóle dzieci z jakichś tam związków i tak dalej, wszystko jedno. Wnuki już teraz. I zastanawiali się, jak to zrobić, żeby nie posyłać tego mata do domu starców, który mu groził przez chwilę do jakiegoś domu opieki społecznej. Michael musiał wpisać się na listę jako opiekun tego mata, tylko dlatego, żeby mat mógł zachować to mieszkanie, żeby mógł sobie dalej tam mieszkać i mógłby dostać zasiłek pielęgnacyjny, coś na kształt naszego polskiego zasiłku pielęgnacyjnego, tylko NHS musiałby NHS-ać mu całe mieszkanie, sprawdzić, co tam się dzieje i tak dalej, i nie chcieli do tego dopuścić. To jest trochę strefa mroku, nie wiemy, o co chodzi tak naprawdę. Może bali się wpuścić kontrolerów do mieszkania, które składa się głównie z gazet. Może dostaliby jakiś, nie wiem, odpowiednik mandatu BHP za zatrzymanie łatwopalnych materiałów na kuchence gazowej. W każdym razie stwierdzili, że najlepiej będzie, jeśli Matt przekaże to mieszkanie Michaelowi. Ale okazało się też, że jeśli Matt przekazałby to mieszkanie Michaelowi, to Michael musiałby zapłacić gigantyczne pieniądze jako człowiek, który to odziedziczył. Więc wpadli na rewelacyjny pomysł. I w styczniu przyszłego roku, jeśli się nie mylę, bo nie wiem, że jeśli byście chcieli być świadkami albo gośćmi, to chyba jest styczeń przyszłego roku. Nie zaznaczyłem sobie tego. Przepraszam was bardzo. Ale załóżmy, że to ma być styczeń przyszłego roku. Michael i Matt wezmą ślub. Bo mogą. Bo kto bogatemu zabroni? W tym wypadku akurat biednemu, ale cała reszta się zgadza. Kto im zabroni? A tyle gazet. Jest bogaty w gazety. Ten Matt w każdym razie. A Michael ma jeszcze samochód z całkiem dużą ilością miejsca w bagażniku. I oni wezmą ślub. Jako dwóch facetów. I dzięki temu nie będą musieli płacić podatku od dziedziczenia. Fantastyczny kniw. Kapitan Państwo w ogóle dostał po piętach. Oni oczywiście tłumaczą swój ruch jako ruch, który zaoszczędza budżetowi państwa pieniędzy. Ja nie, i teraz jest pytanie, czy oni są znowu tacy cwani jak ten koleś, jak ten kangur, co tam nie chciało mu się skoczyć na głosowanie w Australii? Czy to oni naprawdę w to wierzą? Bo tego niestety nie da się dowiedzieć. Tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Czy goście biorą ślub gejowski, jakby nie było, homo, nie heteronormatywny, partnerski? Nie, to już jest ślub, to już jest państwowy ślub normalny. Jako dwóch facetów będą sobie ślubować, że do końca życia się nie opuszczą. No szczególnie, że jeden dostanie mieszkanie drugiego, więc to raczej wspomaga tą obietnicę. Wspomaga tą obietnicę. I jednocześnie mówią, że oni to robią nie po to, żeby państwu nie dawać pieniędzy za ten podatek, tylko żeby państwo zaoszczędziło na pieniądzach, które musiałoby wydać, jeśli podatnicy musieliby się zrzucać na tego mata w domu opieki społecznej, ponieważ jak oni doszli, dom opieki społecznej to jest mniej więcej 1500 funtów na tydzień, moi drodzy, 1500 funtów na dzień, kupa hajsu. 1500 funtów na tydzień. Trochę mniejsze pieniądze wchodzą w grę, jeśli przychodzi opiekun taki rządowy, jak tam Michael Moore w tych swoich filmach pokazuje, że to jest fantastyczne, że przychodzi urzędnik i ci pierze skarpetki. To jest wymiar dobrobytu według Michaela Moore'a w jego tam dokumentach, że to jest właśnie prawdziwa demokracja, że urzędnik ci pierze skarpetki. I Michael Moore też by chciał, żeby mu ktoś wreszcie wyprał skarpetki, bo on się jeszcze nie nauczył. On jedyne co wie, to że socjalizm jest fantastyczny, bo pierze ci skarpetki. Podejrzewam, że No dobra, nie będę kończył tej myśli, bo jest niesmaczna, a dzisiaj miało być tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy. No, więc jest fantastyczny news o dwóch gościach, którzy biorą ślub, mają 80 lat, nie są gejami, ale biorą ślub, żeby nie płacić podatku spadkowego. I teraz jest tylko pytanie, po cholerę w takim razie istnieje podatek spadkowy? To jest jedyna myśl, jaka mi zostaje po przeczytaniu tego newsa, tak na dobrą sprawę. To jest oczywiście podatek wprowadzony przez socjalistów, jak najbardziej, w celu wyrównania pewnych szans. No bo państwo daje pieniądze ludziom biednym, zabiera od bogatych. Czyli jak bogaty człowiek coś tam, nie wiem, powiedzmy, umiera, a coś w życiu zrobił, bo jest bogaty, posiada jakieś wartości, aktywa, no to przekazuje to swoim dzieciom i te dzieci mają łatwiej. Nie? I to nie jest fajne w stosunku do dzieci, które nie dostały nic wcześniej od swoich rodziców, bo rodzice byli biedni. To oczywiście zakłada myślenie gry o sumie zerowej całkowitej. Pomija kwestię, że ludzie właśnie w którymś pokoleniu, jest to zresztą gdzieś tam wyliczone, że tam w dwóch czy trzech pokoleniach się wraca jakby ze śmietnika do śmietnika. Nie? Jest powrót. Przychodzi taki moment, że już na przykład wnuk czy prawnuk kogoś, kto był biedny, ale zdobył bogactwo, statystycznie wychodzi na to, że ma gigantyczne szanse na to, żeby znowu być biednym. Ale dobra, to jest niuans. Oczywiście tego podatku nie powinno być, żeby było jasne. No ale skoro jest, to trzeba się żenić.
Spadły maski, złudzenia, które niektórzy jeszcze wtedy żywili, odeszły w przeszłość.
Numer 2.
I ostatni dobry news, niestety nie z Polski. Szwajcaria i też referendum, moi kochani. Referendum mieliśmy wczoraj w Katalonii, od tego zaczęła się dzisiejsza audycja. Bardzo się z tego referendum cieszymy, nic ono nie zmienia, ale właśnie to jest dobra wiadomość, że ono nic nie zmienia. To jest najlepsza wiadomość. A w referendum, kiedyż to było to referendum? 24 września. Można byłoby powiedzieć, że to jest stary news, nie? Uchował się. Nie wiem, gdzie on był. Mi wpadł. On miał być tydzień temu w agencie, ale jakoś nie pasował do całości. Od 1 stycznia, bo to jest ważne w tym newsie, że od 1 2018 roku, od 1 stycznia w Szwajcarii podstawowa stawka VAT zostanie obniżona z 8% do 7,7%. Koniec newsa. Trzeba coś dodawać jeszcze więcej? Tak, 3%, 0,3 punktu procentowego będzie mniejsza podstawowa stawka VAT w Szwajcarii, co nikogo ze słuchaczy tego podcastu nie obchodzi, bo nikt tam nie mieszka i nikt nie wydaje tam pieniędzy i nikt nie kupuje szwajcarskich rzeczy, które zresztą, gdyby nawet kupił je w Polsce, to i tak ten VAT mu nawet na waciki nie wystarczy. Więc dlaczego to jest dobra wiadomość? Może to jest dobra wiadomość i ona bardzo fajnie opowiada o tych systemie bezpośredniej demokracji, która jest w Szwajcarii, ponieważ w tej wiadomości jest schowane kilka wiadomości. Referendum 24 września wcale nie dotyczyło tego, czy chcecie, żeby wam o 0,3 podwyższyć stawkę minimalną VAT-u. Na szczęście takich referendów nie trzeba robić. Śmiesznie się na to patrzy, nie? Z perspektywy Europejczyka. W Unii Europejskiej minimalna stawka VAT jest 15%. Minimalna. A i tak chyba tylko Luksemburg ma coś w okolicach i to ma 17-18, jest w Luksemburgu. Tak więc nie ma państwa w Europie, które by miało 15 VAT-u stawki podstawowej, nie? W Polsce mamy od 2011 roku, nie? Z 22% do 23%. Podwyższoną tymczasowo, w 2011 roku tymczasowo nam podwyższyli VAT z 3 do 5 nawet na stawki obniżone i z 7 do 8. Tymczasowo. PiS miał to oczywiście cofnąć, bo przecież atakowali Platformę. Duda atakował Platformę słusznie, Kaczyński atakował Platformę słusznie za podniesienie tej stawki VAT-u. I teraz mamy taki dobry moment. Tyle montowni mamy w Polsce, jest dobra zmiana. Wszyscy mają 500 zł więcej niż mieli. Emeryci teraz dostaną 500 zł na święta, już dostali, mam nadzieję. Że po prostu, wiecie, no to dlaczego mamy wciąż ten tak wysoki VAT, nie? Czy bierzemy przykład z Węgrów? Bo ja rozumiem, że dał nam przykład Viktor Orban, jak podwyższać VAT mamy, jaki VAT mieć mamy, bo oni podwyższyli o 7% przez ostatnie 10 lat łącznie. Znaczy 7 punktów procentowych znaczy się, nie? Więc jest hardcore. Możemy wziąć przykład z Rumunii na przykład, obniżona została, nie? Z 24 do 19. I Rumunia ma wzrost gospodarczy, słuchajcie, wyobraźcie sobie, nie? Jak to możliwe? Rumunia, że miała wzrost gospodarczy, przecież oni są genetycznie skażeni przez to, że są Rumunami. Więc nic im nie pomoże, nawet niski VAT. Ale dobra, miałem mówić o tym referendum. Referendum dotyczyło tylko i wyłącznie tego, żeby wyborcy zgodzili się na to, podatnicy szwajcarscy zgodzili się na to, żeby przeznaczyć 0,3 punkta procentowego stawki VAT na dopłaty do funduszy emerytalnych. A jest, wiecie, trzeba byłoby tutaj wchodzić i trzeba byłoby zrozumieć przede wszystkim, bo zanim ja bym coś mógł tłumaczyć, to musiałbym to wszystko bardzo dobrze zrozumieć. A do końca przyznam szczerze, że nie rozumiem systemu emerytalnego Szwajcarii. Nie wiem, po co w ogóle im system emerytalny, tak na dobrą sprawę. Chcieli ją podwyższyć z 8% do 8,3%. Dopłatę do funduszu emerytalnego. W sensie stawkę VAT minimalną chcieli podwyższyć z 8% do 8,3% i żeby to przecinek 3 szło na fundusz emerytalny. I ludzie zagłosowali, że są przeciwko temu. 53% zagłosowało przeciwko. Więc jak się okazuje, tam był taki zarys, że skoro nie mogą podwyższyć z 8 do 8,3, to o te przecinek 3 muszą ją obniżyć. Co jest w ogóle hardcore, nie? I zostało 7,7. Więc fajnie, nie? Więc miło. Mają w ogóle wprowadzoną zasadę konstytucyjną, ograniczającą wzrost wydatków publicznych. Fantastyczna rzecz. W ogóle ich jakiś deficyt w Szwajcarii to był jakieś 0,2% w 2013 roku i tyle. Potem już tego deficytu nie było. Ale wiem, oczywiście, ja wiem, okej, w porządku. Jakbym miał bronić tej tezy, że trzeba obniżyć podatki, upraszczać je, to zaraz ktoś powie, że Szwajcaria nie jest dobrym przykładem, bo w Szwajcarii są banki, to są mafiozi i tam mafiozi rządzą i to jest wszystko przestępczość jedna wielka i tak dalej, i ludzie są szczęśliwi. I dobra, okej, no to zróbmy powtórkę z tego w Polsce. No zaprośmy tych przestępców, może konkurujmy ze Szwajcarią. Nie wiem, no, come on. Mamy takich uczciwych ludzi, wystarczy nie kraść, nasze hasło. I jakoś nie widzę tego, żeby w Polsce ktoś bronił konstytucji, bo w konstytucji jest zapis ograniczający wzrost wydatków publicznych. Przyznam wam szczerze, ja bym bronił takiej konstytucji. Może nawet bym na jakiś marsz KOD-u poszedł, ubrał się i w ogóle tam wysmarował tym prostytucja, konstelacja, nie pamiętam, jakie mają koszulki. Konwergencja? Nie, to w Katalonii mają konwergencja. A oni mieli tutaj... nie pamiętam. Destylacja. Nie, konstytucja. O, właśnie, konstytucja. To tyle, moi kochani. To są dobre wiadomości. To są fantastycznie dobre wiadomości. Ale teraz tak, wiadomość jeszcze dla ludzi, którzy chcieliby albo już patronują temu programowi. Moi drodzy, jest, tak jak wspominałem na samym początku audycji, jest cała masa newsów, która nie trafiła do dzisiejszego podcastu, ponieważ się po prostu najzwyczajniej w świecie nie zmieściła. Z dwóch ostatnich tygodni rzeczy, które nie były ujęte w podcastach, po prostu zalegają jak ten hoarder, rupieciarz, tam Matt z Dublina, heteroseksualny gej, 80+, z programu 80+, i to będą rzeczy, które wypuszczę patronom. To znaczy zasadniczo jest tak, że jest 5 newsów w głównym podcaście, a potem przychodzi czas na poczekalnię. Dzisiaj z tą poczekalnią już się, moi kochani patroni oraz przyszli patroni, nie wyrobię, nie dam rady po prostu, jeszcze święta trzeba zrobić w domu, tak więc ta poczekalnia sobie poczeka, jak to poczekalnia w NFZ-cie. I to będzie po prostu taki ładny, duży podcaścik w przyszłym tygodniu dla moich patronów. I będzie fajnie. I już wtedy spotykamy się w strefie ekskluzywnej, czyli patronite.pl/agent w strefie na Facebooku, do której klucz dostaje każdy, kto zadeklaruje wsparcie na patronite.pl/agent. I to chyba tyle na dzisiaj, moi drodzy. Wesołych świąt wam życzę. I wiecie co? Jeśli byśmy mieli się nie usłyszeć do końca roku, to nie róbcie sobie żadnych postanowień noworocznych. To jest taka moja to nie jest życzenie, to jest taki prezent. To jest taka darmowa rada, warta swojej ceny. Nie róbcie żadnych postanowień noworocznych. A jeśli macie jakieś postanowienia, pójdę na siłownię, albo tam będę codziennie czytał przez 10 minut nie wiem, gramatykę łacińską, czy coś takiego. Przeczytam wreszcie do końca Jacka Reachera wszystkie tomy. To wstrzymajcie się do lutego. To jest taka moja propozycja. Wstrzymajcie się do lutego ze wszystkimi postanowieniami noworocznymi, ponieważ jest to najlepszy test tego, czy dacie radę w ogóle je wykonać. W sensie, jeśli zaczniecie w styczniu na maksa w ogóle od razu, i macie ku temu zdolności mentalne, siłę i wszystko, to oczywiście, to dacie radę. Ale prawdopodobnie musicie przetestować. Jeśli jesteście w stanie się wstrzymać do lutego z postanowieniami noworocznymi, to znaczy, że macie siłę i jesteście naprawdę w to zaangażowani. Jeśli jesteście niecierpliwi, to najprawdopodobniej będzie to słomiany zapał. Przetestowałem to, to się sprawdza. nie ma co się spieszyć. Szczególnie, że wszyscy w styczniu podejmują wyzwania i wiecie, potem nie można miejsca parkingowego w styczniu znaleźć pod siłownią, a w lutym już jest go dużo, nie? Więc pierwszym prezentem, jaki dostaniecie w lutym za to, że się wstrzymaliście ze swoją noworoczną promesą, jest to, że macie miejsce do parkowania pod siłownią, nie? Proszę, nic, a już coś jeszcze nic nie zrobiliście, jeszcze nie podnieśliście ani jednego kilograma z ziemi, a już macie bonus za wytrwałość. Są bonusy za wytrwałość, ale to też znowu w temacie patronów. A ja Was bardzo serdecznie zapraszam na kolejne podcasty, vlogi, recenzje i wywiady. Najbliżej teraz słyszymy się w przyszłą środę, gdzie gościem tego podcastu będzie Marek Tatała, ekonomista z Forum Obywatelskiego Rozwoju, moi kochani. Więc gościmy w jaskini Balcerowicza. Ale to dopiero w środę. Póki co, moi kochani, dobrych prezentów, wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w nadchodzący weekend. Trzymajcie się.
Tyle, jeżeli chodzi o sprawy wolności gospodarczej.